Dzień dobry, witam serdecznie w Tablicach Końcowych i mamy dzisiaj dla Was przegląd newsów. Dawno nie było, więc mamy trochę rzeczy do nadrobienia. Zaczniemy od też takiej informacji, która już jakiś czas temu się pojawiła, a jest w sumie dosyć nieprzyjemna, no, ale trzeba to też odhaczyć. Słuchajcie, łudziliśmy się długo, że być może dostaniemy chociaż jedną rzecz z MCU w tym roku, ale nie, zabrano nam i to. Mianowicie pojawił się powiedzmy, promocyjny post na Twitterze pojawił się, jako pierwszy zdaje się, na profilu WandaVision, który zaprezentował przy okazji nową datę premiery tego serialu, 15 stycznia. To jest oficjalna data w tym momencie startu na Disney Plus oczywiście, no co sprawia, że nie doczekamy się obejrzenia tego serialu już w grudniu. Jak myślisz, czym to może być spowodowane? Czy to jest kwestia po prostu jakby do dopasowania tego serialu znowu do tego ciągu tutaj promocyjnego, o jakim mówiliśmy wcześniej, że dużo łatwiej, że MCU jest, bardzo lubi być powiedzmy w tym trybie, gdzie jedna rzecz się kończy, nowa się zaczyna, ewentualnie w międzyczasie pojawi się jakiś trailer i tak dalej, żeby cały czas być w tym obiegu, czy może przyczyny są jakieś inne?
Tak, no nie widzę innego powodu, szczerze mówiąc. Ten serial jest ewidentnie skończony już od jakiegoś czasu, więc bez problemu mogliby go wrzucić wcześniej. Myślę, że pierwotnie nawet tak chcieli, żeby to się tam z tym Mandalorianinem gdzieś tam zagryzło. Ale no ewidentnie uznali, że jeśli później byłaby kolejna dziura, to jakby Mando to Mando, już był pierwszy sezon, więc wiadomo. Natomiast jak już ruszają, to ruszają i wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego chcieliby jednak wejść w ten tryb stały i ewidentnie uważają, że przesunięcie tego na styczeń już nie jest dużym kosztem na tą chwilę, tym bardziej, że tam co chwila oni będą podawali dziwne numery, bo teraz będzie miesiąc za darmo bodajże z Game Passem, czy coś takiego. Więc no, Disney mocno kombinuje, trzeba to przyznać. I będziemy mieli znowu informacje o jakichś szalonych liczbach, ile z tego to ludzie, którzy z własnej woli po prostu kliknęli subskrybuj, a ile osób to będzie, ej, dostałeś w pakiecie, tego się pewnie nie dowiemy. No ale mówię, wydaje mi się, że na razie chcą w końcu przejść do momentu, w którym nie będą musieli kombinować i wydaje mi się, że no, liczą na to, że to będzie styczeń. Od tego się zacznie.
No wspomniałeś o szalonych liczbach. Już w tym momencie liczby wyglądają na coraz bardziej szalone, biorąc pod uwagę, że ostatnio Disney Plus pochwalił 73 milionami subskrybentów, co jest wciąż jak na tak słabą ofertę, powiedzmy, tej platformy, naprawdę dużą liczbą i wiemy, że to też w dużej mierze wynika z tego, że masa tych osób to są jakieś pakiety, powiedzmy, które dostawało się w gratisie do jakichś usług, powiedzmy. Ale wciąż marketingowo to wygląda super, nie? W tym momencie, jeśli Disney może się pochwalić taką liczbą, szczególnie w obliczu konkurencji ze strony tych platform, które już w tej drugiej fali zaczęły wychodzić, nie? Były ostatnio jakieś nowe numerki odnośnie HBO Max na przykład, no i nie prezentują się powiedzmy nawet w połowie tak dobrze, nie? To tak, jak jesteśmy przy okazji HBO Max, to jest też dobry moment, żeby pomówić o innym potencjalnym przesunięciu, bo wciąż na swoją grudniową datę zachowuje Wonder Woman 1984. I coraz głośniej, coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że no Warner najpewniej chciałby przełożyć tę premierę. My też zakładaliśmy, że pewnie prędzej czy później pojawi się jakaś informacja na ten temat. I według tego, co pisze, co znajdziemy w artykule Variety, ponoć dwie opcje wchodzą w grę. Znaczy taka, albo w zasadzie jedna główna opcja, to znaczy po pierwsze przesunięcie tego filmu na... tą pierwszą bardziej prawdopodobną opcją jest zostawienie, przynajmniej według tego artykułu, jest zostawienie tej premiery w grudniu, natomiast już w styczniu, zaraz praktycznie po tej premierze, wrzucenie tego filmu na HBO Max, natomiast opcją drugą jest przesunięcie tego na jakiś późniejszy termin w 2021 roku. No i teraz pytanko, czy według siebie Warner Media byłoby w stanie poświęcić niejako ten film, powiedzmy, który kosztował swoje, który też już jest ponoć od dawna skończony i tylko czeka na półce, na odpowiedni moment na wypuszczenie. Czy był w stanie poświęcić ten film, powiedzmy, zarobki z tego filmu, no dla promocji HBO Max, no bo mówmy się, do tego to by się sprowadzało w tym wypadku, nie? Wiemy, że pewnie w grudniu kina nie będą pełne ludzi, którzy będą gotowi na ten film pójść, a z kolei na pewno premiera na VOD czy na streamingu w tym wypadku, no cieszyłaby się dużą popularnością.
Różnica pomiędzy obecnie filmami DC a filmami Marvela jest taka, że kiedy rozmawialiśmy o puszczeniu Black Widow na Disney+, oczywiście już po tym, kiedy zweryfikowano numerki z Mulan, to uznaliśmy, że jakby to nie ma żadnego sensu, bo tylko by stracili na tym. Z Wonder Woman jest identycznie, ale Disney Plus ma ofertę, która, owszem, cały czas na nią tak naprawdę czekamy. No Mando robi robotę, jeśli chodzi o to, na ile jest to wysokobudżetowy serial, ale jest jeden, która ma teraz drugi sezon. No ale cały czas, no, WandaVision to jest coś, co jest już za płotem, nie? To nie jest daleko. I Disney jakby ma tą ofertę, którą mogą się pochwalić, czy Falcon Winter Soldier, to też niedługo później. Więc ich platforma będzie miała wysokiej jakości content. HBO Max nie jest w tak dobrym miejscu, zresztą tam jeszcze mają problemy z ich tymi produkcjami, teraz z tym Batmanem showrunner się, że tak powiem, ewakuował z powodu różnic kreatywnych, w sensie z serialem do Batmana. Więc no, od dawna tak trochę się śmieliśmy, że ich tytułem flagowym na tę chwilę jest Snyder Cut, co nie świadczy za dobrze o danej platformie. I dlatego w przeciwieństwie do Marvela i Disneya, kiedy tamten ruch wrzucić Black Widow na Disney Plus póki co wydaje się być kompletnie bezsensowny, tutaj oczywiście, że nie byłoby to opłacalne na krótką metę. Oczywiście, że taki ruch, jeżeli mówimy o czystym zarobku z filmu Wonder Woman, przekładanie jej jest znacznie lepszą opcją. Ale nie dziwię się, że właśnie rozpatrują to w kategorii może puścić ją w grudniu, tam pewnie w te dwa kina, które gdzieś będą otwarte, i pomyśleć o porządnej promocji HBO Max, bo po prostu HBO Max tego bardzo potrzebuje. Także nie zdziwiłbym się, jeżeli jednak by się na to zdecydowali.
Tak, no najpewniej i tak nie pominą kin, tak czy siak, więc Patty Jenkins będzie zadowolona, że i tak film trafi do kin. Żartuję oczywiście, natomiast jeszcze jest ta jedna kwestia, i mnie zastanawia, czy teraz z perspektywy czasu nie zastanawiają się Warnerzy nad tym, czy może nie przegapili już tego dobrego momentu, żeby jednak ten film wypuścić do kin, w tym okienku, w którym Tenet czy Mulan trafiły, bo do teraz Christopher Nolan się wypowiada na temat Teneta, że no, to wynik nie był taki zły i tak dalej, generalnie jak na sytuację, no, zrobił całkiem nieźle. Ja się zastanawiam, czy gdyby Wonder Woman tam się nie pojawiła, to czy nie zrobiłaby więcej, i gdyby wtedy nie wypuścić tego filmu troszkę szybciej, powiedzmy, na VOD, ewentualnie na HBO Max, kiedy tylko się pojawiło, żeby na przykład było filmem, wiesz, premierowym na HBO Max w tym wypadku. Czy sytuacja nie byłaby lepsza niż wypuszczenie tego w grudniu? No bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja w przyszłym roku, bo teraz tak wszystkie filmy są przesuwane ochoczo na 2021, na cholera wie, jak to będzie wyglądało. Plus nie wiemy, powiedzmy, nawet jeśli sytuacja z pandemią się wyklaruje, no to jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o, powiedzmy, no, liczebność ludzi w kinach. Ale mając ten gotowy film. Czy nie przegapili tego momentu, kiedy jeszcze można było faktycznie coś ugrać na tym sensownego? Bo teraz to już jest w zasadzie liczenie, kiedy się najmniej straci, a nie kiedy coś nie można ugrać.
No plus musimy oczywiście cały czas dołożyć ten czynnik. Ile filmów zostało przełożonych na 2021? No. I to nie tak, że 2021 od 1 stycznia od razu wszystkie kina otwarte i lecimy. Nie dość, że filmów tam jest bardzo dużo, to jeszcze nie wiemy, jak duże, i tak już absolutnie pesymistycznie, czy w ogóle będzie tam okienko, prawda? Bo jasne, już teraz mówi się o tych przynajmniej dwóch różnych szczepionkach, już one tam gdzieś są. Tylko że, no tak, najpierw one trafiają do personelów medycznych, do seniorów i tak dalej. Zanim zobaczymy ich efekt na szerokiej populacji, to jeszcze rok minie. A co za tym idzie, jak będą wyglądały w tym czasie kina, jak będą wyglądały w tym czasie w ogóle produkcje filmowe. Nie zdziwiłbym się, gdyby Warner po prostu wzięli kalendarz 2021 roku, ci egzeki, i tak przejechali po nim palcem i po prostu wszystko jest takie, wiesz, wypchane po prostu do końca. Już nie mówiąc o tym, że każdy, kto spróbował wrzucić premierę na kwiecień, maj, ryzykuje na tą chwilę, bo też nie wiesz, czy kwiecień, maj to jeszcze będą dostępne miesiące. Szczerze mówiąc, jak mam na tą chwilę stawiać, to bym powiedział, że bardziej koniec wakacji, jesień, to jest to, kiedy można optymistycznie zakładać, że coś tam już będzie dało się puścić. I po prostu, no tak patrzę, no nie zmieścimy, no nie wejdzie, po prostu nie wejdzie, tak? I okej, przekładamy to jeszcze dalej, no ten film już leżał na półce za długo, już wiadomo, że plują sobie w brodę, bo można go było puścić przed pandemią, był gotowy. Także, no tak, przegapili nawet dwa razy ten moment, bym powiedział.
No, no zresztą nawet jeśli powiedzmy sytuacja z pandemią zostanie w 100% opanowana, no to i tak filmy, wiesz, duże blockbustery wypuszczane tydzień po tygodniu praktycznie, no będą się zjadać siłą rzeczy, no, nie da rady. Jakby wiadomo, że na pewno ze strony części kinomanów będzie chęć, żeby chodzić na te filmy jeszcze częściej niż do tej pory, ale jest też duża grupa ludzi, które się odzwyczaiły od chodzenia do kina i wybiorą sobie jedną produkcję może raz na jakiś czas i tyle. Sam nie wiem, czy jak ja bym zareagował w tym momencie, bo już się tak odzwyczaiłem też od chodzenia do kina, że nie spieszyłbym się jakoś bardzo, szczerze mówiąc, więc no, mam wrażenie, że faktycznie jakby no, to jest złe zarządzanie. No, opuścić dwie dobre okazje do wypuszczenia tego filmu i teraz zastanawiać się nad tym, czy może w grudniu, a może potem na HBO Max pójdzie i może... No, a przypominam, że to miał być film, po którym się spodziewano, że zrobi jakiś miliard w kinach, więc no, miał na to szansę jak najbardziej.
Gdyby wyszedł w 2019 roku, tak jak był w planach, na jesieni, no.
No dobra, słuchajcie, to tak. Dobra, to jak jesteśmy przy HBO Max, jeszcze jedna rzecz. A propos flagowca HBO Max, bo jakiś czas temu z sieci zniknął trailer Justice League Zacka Snydera w związku z ponoć brakiem praw do tego utworu, znaczy skończył się okres, kiedy mogli korzystać z tego utworu, halleluja. Ale wrócił i Zack Snyder się podzielił tym na swoim Vero. Cały czas mnie zastanawia, czy Vero działa tylko dlatego, że Zack Snyder tam jest i to jest jedna osoba, która korzysta z tego portalu jeszcze. W każdym razie działa i podzielił się z jednej strony zwiastunem, który jest mniej więcej tym samym zwiastunem, ale z dodatkiem kilku krótkich scenek, między innymi z Cyborgiem, Hippolytą, Aquamanem i to generalnie takie krótkie
filmy. Dialogiem.
Tak. I plus dorzucił jeszcze do tego w kolejnym poście grafikę Steppenwolfa, na której można się przyjrzeć nowemu designowi, który wygląda jak chujowy render po prostu.
Która już stała, już to jest instant mem. Trzeba przyznać, że jeżeli ktoś potrafi stworzyć coś, co w sekundę staje się memem i to takim, który po prostu obiega świat, bo widziałem i celebrytów, i reżyserów, i różne osoby, które ten na razie Knives Out było chyba najlepsze. Jeśli chodzi o Steppenwolfa, więc no.
No, w każdym razie niedługo potem zwiastun też trafiły na oficjalne kanały HBO Max. U Zacka Snydera w ogóle to jest kolejny mem sam w sobie, że ten zwiastun, który oryginalnie jest kolorowy, u Zacka Snydera był czarno-biały, bo tak było, nie wiem, bardziej artystycznie, nie mam zielonego pojęcia. Być może Zack Snyder nie słyszał, że generalnie ten robienie czarno-białych filmów nie polega na tym, że robisz kolorowy film, a potem usuwasz wszelką saturację, bo jakby inaczej się kręci filmy, które są w czerni i bieli, inaczej musi działać światło i cień i tak dalej. I ten zwiastun kompletnie nie działa w czerni i bieli, bo kompletnie nic nie widać, co się na nim dzieje. Jest szary. To jest
ale
ten
ja
problem.
Ja się z tobą tu nie zgodzę. Ja uważam, że wyglądał lepiej w czerni i bieli, dlatego że jednak w momencie, w którym masz te pieprzone filtry snyderowskie, to desaturacje kolorów i u niego i tak wszystko jest zawsze szare. U niego i tak Superman ma szary kostium. Nie, on nie jest niebieski, on jest szary. Wszystko jest szare. Więc w momencie, w którym dasz czerń i biel, przynajmniej nie mam wrażenia, że po prostu ktoś tutaj, wiesz, ukradł mi kolory. W sensie nie ma ich po prostu, a nie, że ktoś je były i ukradł. Więc szczerze uważam, że w czerni i bieli wygląda to lepiej.
No ale super zwiastun, cieszę się, że Warner odzyskał prawa do utworu, może go dalej wykorzystywać i widać, że Zack Snyder jest tak przywiązany do niego i tak idealnie pasuje najwyraźniej do tonu tego filmu. Słuchaj, wszyscy są smutni w tym trailerze, więc idealnie po prostu pasuje i ładnie nastawię na debiut tutaj serialu Justice League w 2021 roku. Wciąż nie mamy dokładnej daty, ale czekamy.
Zack Snyder jest największym edgelordem chyba Hollywood. Ostatnio grałem z Pawłem Opydo i powiedział, że to jest reżyser życia z kilkuset milionami dolarów po prostu. No, więc to jest ten gość, który po prostu mam wrażenie, że to nigdy nie skończyła się ta mentalność. Mam 16 lat, mamo, zobacz, jaki jestem dorosły, interesują mnie tylko poważne tematy, a nie te rzeczy dla dzieci. To jest tak fascynujące na pewnym poziomie. No, musisz przyznać, że jest coś naprawdę fascynującego jednak w tym podejściu, nie? Bo on idzie w to zaparte. Mam wrażenie, że on za każdą krytyką on jeszcze bardziej, to, wiesz, ten syndrom oblężonej twierdzy jeszcze się pogłębia i tutaj nie jesteś odpowiednim targetem, pamiętasz te wszystkie teksty, to jest film dla dorosłych, a nie Sunday Cartoon czy coś takiego. Jest jeszcze czerń i biel i jeszcze i po prostu to będzie Joker. Joker jest filmem dla dzieci w porównaniu do tego, co ja tutaj tworzę.
No więc będę miał swojego Jokera w tym.
Tak, też będzie
Joker i będzie wyglądał lepszy. Będzie wyglądał raz inaczej, będzie bardziej cool. No bo też o tym nie wspominaliśmy, jak wspominaliśmy. Znaczy, jak mówiliśmy o tym, że Jared Leto wróci do roli, no to jeszcze nie było wiadomo, że to będzie Jared Leto w nowej, lepszej wersji. Joker ma zmienić wizerunek. No nie wiem, gdzie tam. Zastanawialiśmy się, gdzie w ogóle jest miejsce. No Jokera najwyraźniej gdzieś jest. Podejrzewam, że to będzie też jakaś krótka scenka. Zresztą z tych wszystkich doniesień wynika to, że te dokrętki, które są planowane, to są jakieś popierdółki, które w zasadzie dorzucą jakąś krótką scenkę tu i tam, natomiast cała reszta filmu zostanie taka, jaka była, jak została nakręcona, w zasadzie no, z innymi efektami specjalnymi, więc w zasadzie większość tego budżetu pewnie pochłonie ta postprodukcja cała. Natomiast nie wiem, jak to się przełoży na te zapowiedzi Snydera o tym, że to będzie kompletnie inny film niż to, co widzieliśmy do tej pory. Ale zakładam, że to marketing pozytywny. Jeśli chodzi o też o tę produkcję, to ja mam nadzieję, że po prostu temat po prostu umrze po tym, jak to trafi na HBO Max i będziemy mieli święty spokój, bo ja bardzo długo stałem się być pozytywnie nastawiony do tego Snyderka, bo stwierdziłem, że a no spoko, no fajnie, że twórca ma szansę tutaj dokończyć swój projekt, jaki by nie był, no to fajnie, że będzie miał szansę dokończyć, plus może wyjdzie z tego coś chociaż ciekawego, ale samo nastawienie Snydera jest na tyle odpychające od tego projektu i ta taka dziwna, agresywna postawa, która się z tym wiąże, że straciłem nadzieję odnośnie tego. No to jeszcze jak jesteśmy przy temacie streamingu i kin, no to jeszcze jeden konkretny temat, bo jakiś czas temu mówiliśmy i to jakiś czas temu, to się wydaje, gdyby były wieki temu i krajobraz był zupełnie inny, mimo że to już było oczywiście no, zaawansowana pandemia na świecie, ale mówiliśmy o tym, jak Universal podpisał specjalną umowę z siecią kin AMC, już wówczas będącą w najlepszej kondycji, gdzie no, skrócili to okienko, które jest między wypuszczeniem filmu w kinach, czy raczej końcem jego pobytu w kinach, a wypuszczeniem filmu na VOD. No jak się okazuje, w tym momencie Universal w tych okolicznościach, które stawiają coraz gorszej pozycji jakiekolwiek sieci kinowe, podpisał kolejną taką umowę, tym razem z siecią Cinemark. I tym razem ta umowa jest bardzo podobna, ale trochę inna, to znaczy jest pod tym względem też nawet ciekawsza, bo teraz tak, to wygląda w ten sposób, że film może trafić na platformę VOD po pobycie w kinach 17 dni po wypuszczeniu filmu w kinach. No chyba, że zarobi podczas swojego tutaj pierwszego weekendu, premierowego weekendu, ponad 50 milionów dolarów. Wówczas to okienko ma wynosić 31 dni albo 5 pełnych weekendów. Co i tak skraca oczywiście główne to okienko, które mieliśmy do tej pory, które zdaje się, że ma jakieś 75 czy 90, czy 90 dni, no ale w tym momencie mamy ten dodatkowy tutaj no, powiedzmy warunek, który miałby tym filmom przyświecać, bo też umówmy się, no, sytuacja, w której film zarabia duże pieniądze na otwarcie, no, jest korzystna i dla wytwórni i dla kin, no bo jakby wówczas obie strony zarabiają na tym, natomiast no, w momencie, w którym film wychodzi do kin, a nie zarabia zbyt dużo, no w tym momencie no, generuje się pewien problem. No i to jest jakby no, rozwiązanie, jakie proponuje Universal w tym wypadku, co znowu jest przede wszystkim korzystne dla wytwórni, ale to już jest jakby no, mówi się, sieci kin są na mocno straconej pozycji w tym wypadku w negocjacjach.
Znaczy, no jest to i tak minimalnie korzystniejsze, nie, niż po prostu jak było wcześniej. My decydujemy. Nie, poprzedni deal był. No, generalnie możemy po tam 90 dniach, ale możemy nie. To tak, że dobrze jest mieć jakiś konkret. Aczkolwiek wchodzimy na takie bardzo niepewne wody i w sumie nie wiemy, ile będą zarabiały te filmy. Ile będzie zarabiał blockbuster zaraz, tak? Ile będzie zarabiał mniejszy film. Więc te kwoty są też takie bardzo ze starej daty, trochę można powiedzieć, prawda? To są takie kwoty starego świata przed apokalipsą. Natomiast no tak jak mówisz, no to i tak to jest taki deal na zasadzie kino wzięło bo muszą, a jednocześnie nic lepszego nie ugramy, nie? To jest na zasadzie, to jest lepszy deal niż ten poprzedni, co nie znaczy, że to jest dobry deal. To jakby cały czas to nie jest coś, co się na pewno w jakikolwiek sposób sieciom kin podoba, co im się uśmiecha. Ale tak jak wspominasz, no jakby już ciężko mi sobie wyobrazić, żeby były jeszcze w gorszej sytuacji niż są obecnie sieci kin, nie? Ile z nich się podniesie, ile to przetrwa. Nie. Z drugiej strony, jakby do tej pory można było mówić o tym, że wytwórnie, wiesz, wykorzystują tą sytuację na swoją korzyść, żeby tutaj pozmieniać deale, które od lat były po prostu żelaznym glejtem zalokowane. Ale nie chcę być tutaj jednostronny, bo to nie tak, że wytwórniom się przelewa w tej chwili. Nie, to jakby to nie jest tak, że wytwórnie, wiesz, tam ci sniki, korpo ludzie siedzą na górze i uderzmy w nich, kiedy są najsłabsi. No tylko oni też widzą, jak im pieniądze się wylewają po prostu z tego skarbca i też muszą kombinować w jakiś sposób, żeby łatać tą dziurę, nie? Więc tak jak wspomniałeś, to jest korzystniejsze dla wytwórni i pytanie brzmi, czy to nie jest po prostu, nie jest to korzystne dla kin, ale czy to nie jest gdzieś to wybalansowanie pomiędzy, żeby jakby każda strona coś uszczknęła, każda straciła, ale jakoś jeszcze, wiesz, przetrwali to. Więc oczywiście, jeżeli wyjdziemy z pandemii i wrócimy do jakiejś względnej normalności, jeśli chodzi o wyświetlanie w kinach, no to będzie miało ramifikacje na kolejne lata, kiedy już jakby nie będzie tego problemu i wtedy oczywiście kina będą w gorszej sytuacji, a wytwórnie może staną na nogi, natomiast na tą chwilę no, to nie mogę mieć im za złe, że też kombinują jak mogą, żeby spróbować content przerzucać jak najszybciej na home video, gdzie jest obecnie jedyny sposób dystrybucji tak naprawdę szerokiej.
No to jest walka o przetrwanie, nie? Z obu stron. Plus no, też wytwórnie, ale też jeśli kino, muszą myśleć o tym, co będzie, jak już kina zostaną otwarte z powrotem, nie? I sytuacja pewnie będzie wyglądała inaczej, bo no tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, jakby też przyzwyczajenia widzów się zmieniły, być może masa osób będzie wciąż niepewnie podchodzić do tutaj chodzenia do kina, granie przebywania na dużych przestrzeniach z dużą grupą ludzi. No cholera wie, jak to będzie wyglądało i jak powiedz, no właśnie też jak będzie wyglądała liczebność sale, sama liczba kin. Więc tego typu, powiedzmy, umowy są no, podpisywane po to, żeby sobie zapewnić jakąś tam no, lepszą pozycję przy nowej sytuacji, jaka może ich zastać, choćby w przyszłym roku. Mnie ciekawi to 50 milionów, czy skąd wynikała się ta konkretna liczba. Znaczy podejrzewam, że to wiesz, że jakby to jest ta suma, która jest taka graniczna, ale no, jeśli film zarobi, nie wiem, 45 milionów dolarów, to pewnie i tak Universal nie będzie chętny, żeby ten film od razu rzucać potem na VOD, no bo to będzie i tak wciąż może być film, który zarobi im sporo w kinach i to okienko będzie, nawet jeśli to okienko będzie dłuższe. Natomiast też, wiesz, jest całkiem sporo filmów, nie tak znowu aż tak dużo, żeby to tutaj zmieniało kompletnie optykę, ale bardzo często się zdarza, że jakiś film no, ma kiepskie otwarcie, a później zarabia po prostu w kolejnych tygodniach całkiem nieźle. Czasami jest tak, że trudno ocenić przy samej premierze, czy dany film będzie tym kinowym hitem, czy nie. Szczególnie w takich okresach, powiedzmy, specyficznych, jak święta, nie? No, Greatest Showman był najlepszym przykładem, gdzie film miał kiepskie otwarcie, a później zarobił naprawdę duże pieniądze. I kto wie, czy takie sytuacje w tym momencie nie będą niekorzystne dla kin, ale to jakby pewnie no, musi być pewien kompromis i gotowość, powiedzmy, do zrezygnowania z ewentualnych pieniędzy tutaj, żeby z kolei mieć pewne pieniądze gdzie indziej, nie? W wypadku tutaj tych bardziej łatwiejszych do przewidzenia okresów w kinie, szczególnie sezonu letniego, gdzie jednak te zachowania publiczności są mniej więcej podobne w wielu przypadkach.
No, tylko tak jak mówię, to jest na krótką metę jakby zrozumiałe, ale oczywiście wiesz, że kiedy, jeżeli uda się wrócić do jako takiego jak starej wersji, to nie tak, że wytwórnie wyjdą i powiedzą kinom, spoko, ten kontrakt to porwiemy, nie było sprawy, nie? Już wiadomo, że tak zostanie i to jest problematyczne.
No, ale przynajmniej plus jest taki, że jak tylko w kinach pojawi się coś w stylu kotów, no to w zasadzie co, 2 tygodnie później dostaniemy to na VOD i będzie można oglądać do woli. No, natomiast no, pewnie większe produkcje będą sobie czekały na swoją kolej. Tym bardziej, że na okazji Universal ma całkiem sporo w swojej ofercie takich filmów, które stawały się niespodziewanymi hitami, nie? Albo zarabiały dużo więcej niż ktokolwiek liczyłby, że zrobią, albo więcej niż powinny, no może w ten sposób. Akurat no, oni mają współpracę z Blumhouse, nie? Które regularnie wypuszcza jakiś film, który kosztuje czapkę gruszek, bo później zarabia duże pieniądze. Więc później wypuszczenie takiego filmu, który powiedzmy z tygodnia na tydzień dopiero zbiera popularność i jak Kula Śnieżna nagle wiesz, ludzie sobie powtarzają, że jest warto obejrzenia. Możliwość wypuszczenia go sobie później na VOD i otrzymywania dużej części tych zysków bez dzielenia się z kinami, no to jest mega korzystne. Więc no, pytanie jak zareagują właśnie kolejne wytwórnie i czy Universalowi uda się podpisać takie umowy z resztą sieci kin, co myślę, że jest nawet prawdopodobne w tym wypadku. No dobra, to tak. To zostawmy na razie te tematy kinowe. Pomówmy sobie o rzeczach obsadowych w znanych markach. Jakiś czas temu oczywiście no, mówiliśmy całkiem sporo, no, w sumie niedawno, mówiliśmy o kwestii udziału Johnnego Deppa w serii Fantastyczne Zwierzęta. Generalnie sytuacja na tego aktora w Hollywood, która jest dyskusyjna. No cały czas oczywiście trwa ta batalia prawna, wcześniej przegrał tę sprawę z The Sun o zniesławienie, szykuje się teraz rozprawa już konkretnie z Amber Heard, natomiast tam się będzie jeszcze dużo działo w tym temacie i w związku z tym Warner pewnie nie chciał mieć tego na głowie, w związku z tym poprosił Johnnego Deppa uprzejmie o opuszczenie tutaj obsady, Johnny Depp się zgodził, no bo trudno, co miało się nie zgadzać, i tak dostał całą swoją pełną garzę za udział, no ale zrobił się wakat oczywiście na stanowisku tutaj jeśli chodzi o rolę Grindelwalda, głównego antagonisty tego cyklu, a jak wiemy, no wciąż tutaj Warner Bros. Tę część trzecią pcha do przodu. No i póki co, z tego co Deadline donosi, że Mads Mikkelsen jest ponoć w rozmowach, żeby zagrać Grindelwalda w Fantastycznych Bestiach 3. Póki co nic nie jest oczywiście potwierdzone, jeszcze sytuacja się może zmienić, natomiast wiadomo o tym, że Mads Mikkelsen jest faworytem reżysera Davida Yatesa. Yates jest ponoć wielkim fanem tego aktora, więc bardzo chciałby go zobaczyć w tej roli. No ale zatem też poszły rozmowy kontaktowe, więc być może dojdzie to do skutku. I szczerze mówiąc, no to jest bardzo, bardzo sensowny wybór. Nie wiadomo, że duża część fanów pewnie będzie jakby niespecjalnie zrobili to różnicę, czy inaczej. Część fanów raczej pozytywnie zareagowała na odejście Johnnego Deppa, a duża, jeszcze pewnie większa część fanów no, była rozczarowana tym, więc jeśli już ktoś miałby go zastąpić, to myślę, że aktor, który no, ma równie duże, jeśli nie większe nazwisko i który jednoczy się z dobrym aktorem i wie, że zrobi dobrą robotę. A Mads Mikkelsen jest przy okazji na tyle charakterystycznym aktorem, że myślę, że będzie w stanie dać tyle swojej własnej charyzmy tej roli, że być może bardzo szybko fani zapomniał o Johnnym Deppie w tym wypadku. Plus, jakby tak ucharakteryzować, myślę, że to nie byłoby specjalnie różnicy, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że no...
Wiesz? No,
widzę go totalnie w tej roli. Tym bardziej, że ten Grindelwald w tym wydaniu z Fantastic Beasts 2, to jest tak... po prostu przerysowana postać. To jest taki kreskówkowy wylan, że totalnie widzę Madsa Mikkelsena w czymś takim.
Wiesz, dlaczego niesamowicie podoba mi się ten news, chociaż nie oglądałem żadnej części, bo darowałem sobie serię Harry'ego Pottera na czwartej części w ogóle. Bo robią recast. Bo nieważne, czy to będzie Mikkelsen, czy wybraliby kogokolwiek innego, to robią recast. I może to będzie pierwszy kamyczek, który wyciągnie nas z tego totalnie spieprzonego po prostu poglądu na filmy, gdzie aktor zlewa się z rolą i jest już nią nierozerwalny. I wiesz dobrze, że niejedno studio by kusiło, okej, to Grindelwalda zabijmy, a tak naprawdę powiedzmy, że on miał jakiegoś swojego mentora i to on pociągał za wszystkie sznurki. Wiesz, a jego odstrzeliwujemy, bo to nie jest... Wiesz, że nie jedno studio by tak kusiło. Więc jeżeli robił recast, to... Tak. I niech inni biorą wtedy przykład. Bo pogadamy o innym dzisiaj temacie też związanym z recastowaniem i nierecastowaniem. I ja po prostu tak, jakby rozumiem całą akcję z Deppem. Cały czas nie wiadomo, czy to się... Amber Heard mówi, że jakby ona gra w Aquamanie, ale kolejna rozprawa. Zobaczymy, czy to się na niej odbije, czy się nie odbije. Wiadomo, może być różnie. ale jeżeli Amber by wypadła z Aquamena, to recastujcie Merę. Jakby proszę, recastujcie wszystko, czy nie macie problemu, nie zabijajcie postaci, nie róbcie jakichś innych dziwnych podmianek, CGI, tak, recastujcie.
Ja bym chciał, żeby tak było. Plus, tak jak mówię, no Mads Mikkelsen po charakteryzacji pewnie by bardzo przypominał dokładnie tę samą postać w wykonaniu Johnny'ego Deppa, więc chociaż pod tym względem nie będzie problemu, że o, wygląda inaczej, co moim zdaniem nigdy nie powinno być problemem, ale okej. Ale myślę, że i tak mogą się rozczarować w tym względzie. To jest świat czarodziejów. To jest świat, gdzie w pierwszym filmie Grindelwaldem był Colin Farrell i nikogo nie przeszkadzał. Oczywiście on tam jakby fabularnie też ukrywał się pod postacią innej osoby, ale technicznie można to zrobić w tym wydaniu, więc ja już widziałem dyskusję w internecie fanów, którzy...
Zmienił twarz.
Tak, którzy kombinują właśnie nad tym, no ale przecież mógł użyć jakiejś mikstury i zmienić swój wizerunek, żeby się na przykład ukryć, albo na przykład coś sprawiło, że zmienił mu się wizerunek i...
Cios w moje serce. Nie.
Ja bym bardzo chciał, żeby ludzie w Warnerze byli na tyle mądrzy, że
miejcie jaja, olejcie to. Po prostu wchodzi Mads Mikkelsen i nikt nie zwraca uwagi na nic innego. Nikt, żadnych mikstur, żadnych... O, teraz wyglądam inaczej, bo użyłem jaja Feniksa i dolałem do tego krew smoka i teraz zmieniła mi się twarz. Nie, proszę, nie.
Kiedy to się stało, że po prostu nagle te wekasy stały się takie niemożliwe po prostu i nie do zaakceptowania?
Kiedy fani stali się po prostu tak roszczeniowi i zaczęli robić właśnie, nie wiem, tak to zlanie aktora z rolą stało się tak nierozerwalne, że...
No to w takim razie jeszcze zahaczmy o no właśnie inne kwestie innego recastingu. I ta sprawa jest dużo bardziej delikatna, bo dotyczy Chadwicka Bosemana. Oczywiście no, aktor zmarł w tym roku po walce z nowotworem. No i tutaj regularnie ludzie z Marvel Studios są pytani o tę kwestię i Victoria Alonso została zapytana przez jakiś brazylijski portal, jak dobrze kojarzę, argentyński zdaje się portal, no co dalej z tym aktorem, czy możemy oczekiwać na przykład odtworzenia go w CGI, czy raczej takich zabiegów, jakie mieliśmy przy okazji Carrie Fisher w roli Leia w Rise of Skywalker. Co, umówmy się, swego czasu zostało przyjęte bardzo pozytywnie, bo też rodzina Carrie Fisher się wypowiedziała pozytywnie o takim rozwiązaniu, żeby spróbować odtworzyć tą postać z archiwalnych nagrań, nałożyć twarz na aktorkę i tak dalej. Już nie ma nic przeciwko. Więc wszyscy to decyzję zaakceptowali, ale koniec końców filmowi to nie pomogło. Mało tego, nie tylko nie pomogło temu filmowi, ale wręcz mam wrażenie, że położyło ważny wątek w tym filmie.
Oczywiście.
Było bardzo wyraźnie widać, to są spekulacje, nie wiemy tego na 100%, ale myślę, że było bardzo wyraźnie widać, że Carrie Fisher miała się pojawić w większej roli w tym filmie, miała być tą emocjonalną tej kotwicą dla Kylo Rena. No ale że oczywiście nie było Carrie Fisher, nie można było nagrać z nią scen, no to w tej roli wykorzystano tutaj Harrisona Forda i to kompletnie nie działało, kompletnie nie grało, nie zostało w żaden sposób tutaj to wiesz, zainkorporowane w tej historii, przez co ta cała przemiana Kylo Rena jest bardzo, no nie została doprowadzona do końca tak, jak należy.
I ten moment, kiedy wszyscy śmieją się jeszcze w Last Jedi, kiedy... Luke'owi kończy się mana i znika, nie? Ale tam jest ten motyw, kiedy on był tym Jedi i jakby wchodzi na wyższy poziom i robi to, co inni przed nim. Potem Leia, mówiąc jedno słowo, jeszcze pojawia się ten, zawsze pamiętam, jak się nazywa ten aktor z Władcy Pierścieni, który nagle wyskakuje i mówi: pamiętajcie, jeżeli ona to zrobi, to zniknie.
O kurde, dobrze, że mówisz.
O kurde, dobrze powiedziałeś, bo jak
może,
jakbyś nie
może ją powstrzymałem.
Dokładnie, więc to bardzo zaszkodziło temu filmowi.
Amidala umarła ze smutku, ale ja po prostu ze zmęczenia najwyraźniej, nie? No, zmęczyła się, położyła i umarła. Tak to wyglądało w filmie i tutaj z całym szacunkiem dla Carrie Fisher, no to wyglądało to w filmie naprawdę koszmarnie, więc naprawdę myślę, że to nie byłoby dobre rozwiązanie dla Black Pantherze. W każdym razie Victoria Alonso zapytana o taką metodę, powiedzmy, odtworzenia aktora, czy wykorzystania jego wizerunku w filmie, odpowiedziała, że no nie ma takich planów i generalnie parafrazując jej wypowiedź, nie myślą o tym jeszcze, jakby skupiają się jeszcze na tych filmach, które mają w najbliższym czasie do zrobienia, plus no minęło jeszcze mało czasu od samej śmierci, więc nie poświęcali temu dużo czasu. Generalnie plany, co dalej z tą franczyzą, dopiero zostaną jakoś tam wytyczone i jakieś decyzje zostaną podjęte w przyszłości. No to jest oczywistą odpowiedzią w tym wypadku, bo też nie sądzę, żeby studia już miały na tym etapie się dzielić swoimi planami. Natomiast cały czas niepokoi mnie to też, zresztą niepokoi mnie jedna wypowiedź. Ja wiem, że to być może jest kwestia kurtuazji i oddania szacunku aktorowi i tak dalej. Najpewniej tak jest, ale wciąż trochę mnie niepokoi to zdanie, że które tutaj Alonso powiedziała, że nasz król umarł w prawdziwym życiu, nie tylko w fikcji. I myślę sobie, aha, okej, okay, czyli mam nadzieję, że chodzi o Czajka Bozmana, nie tylko o jakby postać T'Challi, która umarła nie tylko na ekranie, ale też w rzeczywistości. I ja wiem, że to są słowa tutaj, jak mówię, w szacunku do aktora, ale one tylko potwierdzają to połączenie aktora i roli. Tak, no Chadwick Boseman niestety zmarł, ale T'Challa nie zmarł, tak? Jakby postać fikcyjna żyje dalej w tym uniwersum i powinniśmy się tego trzymać.
No mało tego, wracamy do tego punktu, czyli jak ważny jest ten bohater, fikcyjny bohater dla prawdziwych ludzi. Jak jest inspirujący, jak bardzo był motywujący dla całych społeczeństw po prostu, szczególnie czarnoskórych, ale to nie tylko. I jakakolwiek inna opcja, mówimy tak, umówmy się, nie jesteśmy na miejscu, w którym główny bohater powinien mieć twarz w CGI. Ja w ogóle nie jestem fanem tego rozwiązania, ale też nie mamy jeszcze takiej technologii. Tarkin był okej, okay, jako postać, która była w kilku scenach, nie? W Rogue One. Jako postać, która się przewinęła. No, to nie jest jeszcze, wydaje mi się, czas technologiczny na to, żebyśmy cały film oglądali. Odmładzanie jakby to trochę co innego, prawda? W porównaniu do rekonstrukcji twarzy. Natomiast no, druga opcja, czyli ta, która cały czas nie zakłada recastingu, to jest właśnie uśmiercenie postaci. No, moim zdaniem bardziej splunąć w twarz pracy Bozmana i to, jak bardzo on wykreował tą postać swoją grą aktorską, pracy też Ryana Cooglera, który jakby zrobił z tego film, który był tą wielką inspiracją, tak, dla wszystkich. No bardziej się nie da, niż po prostu stwierdzić, to zabijmy T'Challę, bo nie będzie już nikogo, to on umiera. No kurde, to jest drugi cios. Najpierw ludzie opłakiwali Bozmana, a potem jeszcze tą fikcyjną postać, która jednocześnie, tak jak mówię, nie musiała ginąć, bo jakby... No, nie lubię tego i tak samo z Leją było zresztą dokładnie, nie? Ten motyw, że no dobra, Leja miała robić dużą rolę, ale nie, to ją zabijmy, no bo Carrie Fisher umarła. To jest jeszcze niezdrowe strasznie. Mam takie dziwne poczucie, jakby to było coś w tym takiego pokrętnego, takiego wypaczonego w filmie, kiedy w fikcyjnym świecie za bardzo odzorowujesz, wiesz, to, co się stało z aktorem. Mam z tym duży problem. I cały czas mówię, że jakby nie ma większego hołdu dla Chadwicka Bozmana niż znalezienie innego aktora, który oczywiście w wszystkich wywiadach mógłby mówić, że nikt nie zagra tak T'Challi jak Bozeman. On będzie próbował zrobić swoją wersję z pełnym honorem dla tej postaci. Wie dobrze, jak ta postać jest ważna i wie, jak niesienie tej pochodni dalej, że tak powiem, jest kluczowe dla bardzo wielu fanów. No, nie wydaje mi się, żeby był lepszy, bardziej dyplomatyczny, zdrowszy sposób niż dokładnie takie podejście. Wszystko inne, co przychodzi mi do głowy, jest z jakiegoś powodu niewłaściwe.
Znaczy, mam w ogóle problem też etyczny z tego typu zagraniami, nawet z takim przypadkiem jak Rogue One Tarkin, bo no, ja w pierwszej chwili się bardzo ucieszyłem, że zobaczyłem Petera Cushinga na ekranie i fakt, że wyciągnęli aktora z grobu tutaj metaforycznie, no, mi nie przeszkadza w tym względzie. Ale potem się zastanowiłem, okej, okay, ale skąd wiemy, że nie wiem, aktor chciałby się w ogóle pojawić w tym filmie? Czemu zakładamy, że, czemu wiesz, pośmiertnie decydujemy o jego wizerunku, o tym, czy on miał wystąpić w tym filmie, czy nie? Jasne, okej, okay, rodzina mogła o tym decydować, no ale rodzina nie jest tą osobą, nie? Jakby no, też nie można tutaj oddawać jej pełnych praw do dysponowania wizerunkiem danej postaci. Praw jakichś tam marketingowych i tak dalej, whatever, ale no tutaj mówimy o konkretnym wystąpieniu w danym filmie, nie? Jakby wbrew woli, no bo tej woli nie było, bo aktor zmarł. I w takich wypadkach jak z Chadwickiem Bozmanem też mam wrażenie, no możemy założyć sobie, że no pewnie chciałby grać dalej w tych filmach i występować po śmierci, a może by nie chciał, kurczę, może z jakiegoś powodu miałby jakiś powód, dla którego nie chciałby po śmierci pojawiać się w filmach, wiesz,
w takim wydaniu. Może chciałby, żeby ktoś inny niósł tą pochodnię i tego no się właśnie, nie dowiemy, bo Chadwick Bozman do samego końca był gotowy zagrać tę rolę, ale osobiście, a nie... z dublerem, tak? Duplikowanym komputerowo.
Ja bym bardzo chciał, żebyśmy jednak nie podejmowali decyzji za zmarłych aktorów i no nie
To znaczy...
Nie dodysponowali ich obecnością na ekranie, no to to jest moim zdaniem, mam z tym duży problem taki, powiedzmy...
Widzę problem z tym, co mówisz, bo jeżeli dojdziemy do tej technologii, to w pewnym momencie i mówisz, że nie chcesz dysponować za aktorów, to w pewnym momencie jak cyrograf będzie pojawiał się kontrakt od szefa studia, gdzie musisz tam małym druczkiem postawić ptaszek przy... Zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku w filmach po mojej ewentualnej śmierci. Wiesz, że to się pojawi prędzej czy później, jeżeli ta technologia pójdzie w tą stronę i wtedy już twój argument straci w pewien sposób wartość, choć zgodzę się z nim dalej moralnie i etycznie i wiesz, że ta osoba prawdopodobnie podpisze ten kontrakt, bo co ma zrobić?
Wciąż jakby problem etyczny pozostanie. Tak, no, ale wciąż tej osoby nie będzie, żeby mogła aktywnie o tym decydować.
Ale
no.
Z drugiej strony przed śmiercią wtedy ta osoba zatwierdzi to, co się dzieje po jej śmierci, więc no, trudny temat, że tak powiem.
Mam nadzieję, że nawet mam nadzieję, że nie będzie łatwo pisać tego kontraktu, bo to jest, Pewnie sytuacja prędzej czy później się zmieni i to będzie codzienność, no ale jeszcze mam do niej daleko na szczęście.
Ale cały czas wracamy właśnie do tego absurdu recastingów, nie? I tego absurdu po prostu, w których jakby zamykamy drogę w Hollywood dla masy uzdolnionych aktorów, prawda? Gdyby wyobraźcie sobie przez chwilę, że do dzisiaj Batmanem mógłby być tylko Adam West. Jakby nie mam nic przeciwko, ale z drugiej strony, wiesz, nigdy nie powstałby film z Michaelem Keatonem, bo nie. Nie byłoby Anna Kilmera, nie byłoby George'a Clooney'a, nie byłoby Christiana Bale'a, nie byłoby Bena Afflecka. I dzisiaj już by powstawał The Batman zamiast z Pattinsonem, to z cyfrowo odtworzonym młodym Adamem Westem. Tak? Bo to byłaby jedyna opcja. Ile byśmy stracili, tak, kultowych tworów po drodze, kultowych postaci, gdyby ta mentalność cały czas się utrzymywała. Jakby ile byśmy na tym naprawdę potracili? Ile byśmy stracili, gdyby Marvel nie miał na początku swojej kariery MCU, nie miało takich jaj i usunęło postać Hulka, bo pokłócili się z Nortonem.
Co?
I koniec. To w takim razie już nie ma Hulka, nie ma Bruce'a Bannera. Kasujemy go. Nie możemy go zrecastować. War Machine nie istnieje, nie ma Rhodey'ego. Sorry, nie rekastujemy, nie ma miejsca na to. Wiesz, ile byśmy stracili postaci, jak bardzo kochany jest właśnie szczególnie Mark Ruffalo i jego kreacja Bruce'a Bannera, nie? I jesteśmy dzisiaj w takim punkcie, w którym jakby masa ludzi się na to godzi, w ogóle nie myśli o tym, albo robić sobie, no tam to się udało, ale nie, ten bohater, ten akurat bohater, to jest tylko on, to jest tylko ta postać, nie? Nie wiem, nie, jak to mówię, how did we get here, nie? Ja nie mam pojęcia, gdzie to wyszło. No więc cały czas według mnie moim największym absurdem to jest to, co cały czas słyszę z CW, którego nie oglądałem ani jednego odcinka Batwoman, ale to, co tam zrobili, na ile dobrze rozumiem, kiedy aktorka odeszła i zamiast ją zrecastować, to musieli zrobić całą nową postać, zniknięcie tamtej postaci, czy coś w tym rodzaju. Ludzie, którzy oglądają ten serial, mogą dokładniej powiedzieć. Ale to jest dla mnie ta... Obok oczywiście odtwarzania rzeczy w CGI, no ale tu aktorka żyje, po prostu przestała grać, więc raczej nie byłoby takiej opcji. To jest obok tego jakby szczyt tej głupoty, szczyt tej bzdury po prostu, która narosła, w której, no nie, to jest ta sama, to nie, kończymy. No, to, dla mnie to jest taka esencja po prostu.
No, znaczy, tam w ogóle przecież masz aktorkę, która grała jeden sezon w tym seriale. To też nie jest aktorka, która jakoś by się zrosła z tą postacią. Mało tego, ten serial nie był jakoś specjalnie popularny, ani lubiany, ani wiesz, no, nie zebrał jakiegoś wielkiego grona lojalnych fanów, którzy by się potem awanturowali o recasting postaci, tak jak w przypadku, nie wiem, Lei, czy
A i tak
czy
nie mieli jaj, żeby to zrobić.
A i tak, to pokazuje po prostu ten niebezpieczny trend, nie? I bardzo często to jest też jakby odwraca się trochę kota ogonem i mówi się, że no ale przecież teraz można zrobić sytuację, w której na przykład, nie wiem, Black Pantherem będzie Shuri i masz tą siostrę postaci, która teraz będzie tą główną bohaterką, można zrobić jakieś ładne przekazanie pałeczki i tak dalej, tylko to wciąż będzie albo pozbycie się postaci w jakiś konkretny sposób, albo uśmiercenie jej poza ekranem, albo zrobienie, wiesz, znowu od zrobienia aktora w jakiś sposób, żeby tylko żeby tego nie było w kolejnych filmach, nie? No,
ale jeśli ktoś miałby taki pomysł, to nie miałbym nic przeciwko, ale cały czas zrekastujcie T'Challę, zróbcie cały film o tym, pokażcie mi przyczynowo-skutkowo ten wątek, w którym T'Challa ustępuje z tronu. Cały czas potrzebujesz castingu, więc jakby nie załatwiasz sprawy, bo jeżeli spróbujesz to zrobić bez Chadwicka Bosemana, albo znowu z jego cyfrową wersją, to będzie ta sztuczność. To będzie dokładnie ta sztuczność, w której on jest tylko po to, żeby zniknąć, tak? Natomiast jeżeli chcecie mieć Shuri na tronie i zrekastujecie mi Black Panthera i zrobicie cały film o tym, w którym on uznaje, że on musi z jakiegoś powodu ustąpić i Shuri przejmuje po nim tron, spoko, nie ma problemu. To sam wątek mi nie przeszkadza. Jakby sam wątek może być naprawdę ciekawy. Tylko, że w tym momencie mówicie o zrobieniu tego prawie że off-screen. I to już mi przeszkadza. Bo to wynika z niczego. To nie jest plan, to nie jest jakaś... To nie jest coś, co było, wiesz, budowane wcześniej. To nie jest coś, co z czegoś wynika. To by wynikało tylko i wyłącznie z wydarzenia w prawdziwym świecie, które nie powinno mieć żadnego wpływu absolutnie na MCU.
Tak, no nikt nie jest przeciwko tej czy innej postaci przyjmującej miano. Jakby problem jest dalej, że wciąż wtedy pozbywasz się Black Panthera po prostu, tylko ze względu na śmierć aktora, nie? Gdzie ja mam całą listę ogólnie od twórców, którzy świetnie by się, myślę, sprawdzili jako następca, powiedzmy. Kiedyś się nią podzielę, ale mam wrażenie, że to była świetna okazja do tego, żeby no właśnie w jakiś sposób pokazać, że to nie jest jakieś wielkie tabu, jeśli jeden aktor wciela się w rolę, którą już to ktoś inny. Co kiedyś, znowu, to kiedyś było kompletnie naturalne. Jakby był przecież w którymś momencie jakby to było zupełnie naturalne, że na przykład sequel, który jest, wiesz, sequele filmów, które swego czasu były, powiedzmy, mniej profilowe niż ten główny film, no zwykle tam już nie pojawiała się gwiazda, no bo nie było nikogo na to stać, po prostu się obsadzało kogokolwiek i z głowy, nie? Czasami było tak, że właśnie aktor, nie wiem, nie dogadywał się kontraktowo, więc się zatrudniało innego aktora, który na przykład byłby jeszcze większym nazwiskiem, albo byłby równie dobrym aktorem, po to, żeby pokazać, że to jest wciąż ta sama postać, nie?
I no, jakby... Bond, który się zmieniał regularnie, a czasami próbowano zachowywać continuity pomiędzy aktorami, no. Nie? I co? I do dzisiaj mieliśmy całą masę Bondów. I jasne, czasami to niby była inna postać, ale były momenty, kiedy ta continuity było próbowane zachowywać pomiędzy nimi, więc...
No i właśnie zmierzam też do tego, że wiesz, że no są, jasne, są sytuacje, w której studio się żegna z aktorem i można mieć, powiedzmy, za złe wytwórni, że no nie chcą, żeby ta, powiedzmy, żeby ten aktor, który tak świetnie wypadł w danej postaci, grał tę postać dalej, nie? Czasami są podejmowane jakieś dziwne decyzje, albo właśnie są jakieś konflikty. Rozumiem, że wtedy fani są źli, tak? Że no studio się nie dogadało, nie chciało zapłacić jakiejś garzy aktorowi, więc wzięli jakiegoś innego aktora. Ale w tym wypadku mówimy o sytuacji, w której no, dany aktor nie może już grać, tak? No, siłą rzeczy, no, nie zmienimy tego. Więc jest pełni usprawiedliwione, żeby po prostu zaangażować innego aktora, natomiast no, nie ma na to najwyraźniej przyzwolenia wciąż.
I mało tego, jeszcze Black Panther jest jeszcze istotniejszy, bo jest to ten pierwszy cholerny, czarny, oskóry superbohater na pierwszym planie w wysokoprofilowym filmie, wiesz, nowego kina, bo cały czas to skoczy. Blade! Ale jakby mamy obok tych wszystkich superbohaterów, tych wszystkich tytanów, bogów, wiesz, którzy tam są, tego jednego gościa, który jest super istotny dla całej masy fanów, bo to ten jeden gość, który może ich reprezentować. I jakby jeszcze, jakbyś na przykład odstrzelił Doktora Strange'a, czy kogoś takiego, no, czy w tym wypadku nawet Iron Mana właśnie, co się stało, to jakby cały czas Iron Man jest uwielbianą postacią, jest fantastyczną, bo na pewno masa ludzi jakoś próbowała się z nim utożsamiać z jakiegoś jego problemami, rozterkami i tak dalej, ale myślę, że wiele tych cech można znaleźć u innych bohaterów, oni dalej są w jakiś sposób odbiciem ciebie, natomiast jeśli chodzi o nawet nie tylko wygląd, bo przecież Black Panther nie tylko jest czarnoskóry, ale też w jakiś sposób reprezentuje jakiś amalgamat tej kultury, prawda, afrykańskiej. Jakby tak to działało. Przecież oni z różnych rejonów Afryki czerpali, żeby skleić tą Wakandę, która jest taka afrykańsko-multikulturowa, prawda? Więc on jest nie tylko uosobieniem w ten sposób, ale też właśnie jakiejś takiej kultury, w jakiś sposób korzeni tego. I sorry, ale pozbywać się tej konkretnej postaci teraz? No to już jest podwójnie głupie na tym etapie.
No właśnie, więc no co, czekamy na decyzję w tym względzie i miejmy nadzieję, że zostanie ta rola uhonorowana w odpowiedni sposób, nie usunięcie jej w cień między filmami, co w tym momencie mam wrażenie jest jakimś konsensusem u fanów i nie jestem w stanie tego zrozumieć w tym momencie. No dobra, słuchajcie, to tak, to powiem może o innych informacjach castingowych jeszcze, a konkretnie małej informacji, ale która mnie akurat bardzo ucieszyła. James Gunn poinformował na swoim Instagramie, że w The Suicide Squad, który już był szeroko reklamowany, już mieliśmy wgląd w jego obszerną obsadę, pojawi się jeszcze jeden aktor, który o dosyć dużym nazwisku, mianowicie Sylvester Stallone, z którym oczywiście już James Gunn współpracował przy okazji Guardians of the Galaxy Volume 2. Mnie to strasznie cieszy, bo uwielbiam występ Stallona w tych drugich Guardiansach. Jest fantastyczny i to jest mała rulka w zasadzie, w której pojawia się na dwie sceny.
Więcej jest ta kara.
Ale ta scena, ta pierwsza scena w której się pojawia, gdzie ma ten wymianę zdań z Yondu, z kolei Michael Rooker też jest fenomenalny tutaj w tej roli, no jest genialna, kurczę. I to jest moim zdaniem najlepsze wykorzystanie tego typu, wiesz, znanego, ugruntowanego aktora, gdzie dajesz mu rolę, która po prostu jest tak idealnie z nim po prostu, wiesz, w synchronizacji, bo ta postać, którą James Gunn wykreował od zera, mówię się, nie? To niby jest niby postać bazowana na postaci Marvela, ale no wiele wspólnego
Blackard nie ma. Nic wspólnego.
No
nic.
Właśnie. Ale wymyślona od zera, ale to jest rola, która wydaje się wręcz idealna dla tego aktora, wiesz, dla jego takiej charakterystycznej ekspresji. To się wydaje takie trochę przerysowane, trochę takie, wiesz...
Ale wiesz, co było super we wprowadzeniu go? Bo do tej pory Yondu był tym szefem. Tym gościem, któremu nie podskakujesz generalnie, i nagle wchodzi typ, który w kilku zdaniach go gasi, także Yondu nie może na to odpowiedzieć, kuli się, jestem, wiesz, nie ma już nic mądrego do powiedzenia na to, po prostu zostaje zaorany, wiesz, w chwilę. I to jest, wiesz, jeszcze robi to Sly, więc w tym momencie to jest właśnie idealne wykorzystanie tej postaci, wiesz, na chwilę wchodzi i od razu ustanawiasz jego status w kontraście do postaci Rookera.
Tak, właśnie, też fakt, że robi to Sly z tą swoją, wiesz, charakterystycznym sposobem mówienia, plus no Stallone mimo tutaj już sędziwego wieku, no wygląda wciąż fantastycznie, nie, jak ustał w tym mundurze, po prostu, no, nie dziwi się, że Yondu się kuli i generalnie odchodzi z podkulonym ogonem, nie? Natomiast też oczywiście pojawił się potem jeszcze w jednej scenie na koniec, no i cały czas się przybąkiwało, że może coś jeszcze w jakiejś roli się ta postać pojawi, no póki co na ten temat nic nie wiemy, natomiast mam nadzieję, że ta współpraca tutaj kolejna, pewnie też przy jakiejś mniejszej roli, no bo mówmy się, ten angaż nie byłby w tym momencie, gdyby to miała być jakaś duża rola, ale mam nadzieję, że ta współpraca to jest tylko takie przedłużenie tutaj relacji kumpelskiej między dwoma panami i jeszcze Stallona w uniwersum MCU zobaczymy, bo czego zobaczymy jeszcze w uniwersum DCU, nie byłem już taki pewien, szczerze mówiąc, patrząc po tym, jak wygląda, jak zapowiadane są tutaj te występy.
A co byś powiedział,
gdyby Sly
nie pojawił się fizycznie, ale podkładał głos, na przykład pod Starro, albo pod King Sharka, już pod kimś z tych postaci.
Ja to znowu, znaczy, normalnie wiesz, co miałbym, znaczy bardzo lubię Stallone, więc jak gdziekolwiek się pojawia, to jest super. Ale to też jest właśnie taki charakterystyczny aktor, że cały czas masz to niebezpieczeństwo.
Nie?
Szkoda, to jest jedna rzecz, szkoda twarzy. Druga rzecz jest takie niebezpieczeństwo, że jak źle dobierzesz mu rolę albo źle go obsadzisz, no to będziesz miał Stallona na ekranie, a nie postać, nie? I właśnie to jest to najmniej robiło w tym jego obsadzeniu w Guardiansach, że to był Stallone, ale to jednak przede wszystkim była ta postać, która tak fajnie została wykreowana na ekranie. Jeśli Gunn odpowiadałby tutaj za nawet rolę głosową, to ja mam wrażenie, że upatrzył sobie do tego Stallona nie dlatego, że to Stallone, tylko dlatego, że będzie faktycznie pasował do występu.
Wyobrażam sobie, że Stallone jest King Sharkiem albo właśnie Starro. Nie, bo wiemy, że Starro się pojawi. Widać było te przebitki. Więc wyobraź sobie, że...
No nie wiemy, właśnie...
Oczywiście, Starro gada tym głosem.
O tym nie wspomniałem, że właśnie nie wiemy jeszcze oczywiście w jakiej roli zaangażowany został Stallone, a też no jeszcze jest parę właśnie ról, gdzie nie do końca wiemy, kto w tym charakterze wystąpi, więc ja bym absolutnie nie sprzeciwko. Aczkolwiek no właśnie szkoda twarzy wciąż.
No wiadomo, to jest fajne.
No, natomiast...
Twarzy nie przebijesz.
Natomiast no, wygląda super, także kto wie, czy to w ogóle ostatnia informacja castingowa na temat tego filmu, nie dziwiłbym się, jeśli jeszcze jakieś niespodzianki przynajmniej się pojawią, plus tym bardziej, że no właśnie to jest ten film, gdzie ktoś może zginąć po prostu w pierwszej scenie, w której się pojawi.
Brakuje mi Dave'a Batisty. Jeszcze on jest za dobry ziomek Gana, żeby go tam przypadkiem, no, chociaż na jedną... Nie będzie w obsadzie ogłoszony, ale zaczynamy film, a on tam gdzieś idzie jako żołnierz, czy coś takiego.
No, dobra, to tak, tyle jeśli chodzi o tę informację. To jeszcze jedna rzecz, a właśnie, to jeszcze taka mała zmianka, bo wspominaliśmy wcześniej o Wonder Woman i wspomniałeś wcześniej też o serialach CW i to mi przypomniało też o tej informacji, która mnie troszkę zaintrygowała, że CW pracuje nad serialem o Wonder Girl, tylko że to nie byłaby żadna Wonder Girl, która już została zaprezentowana w komiksach, tylko Wonder Girl, która z kolei będzie w ramach tego nowego...
Który zostanie.
Tak, która w ramach tej nowej inicjatywy DC, która będzie tam przez ile? 2 miesiące? Czy w miesiącu?
Taki chwilowy skok w przyszłość będę
mówił. Tak, Future State. Oni już coś takiego robili, jak skok w przyszłość chwilowy i to było chujowe. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie lepiej. No i to będzie postać, która będzie Wonder Woman w ramach tego właśnie skoku w przyszłość. Natomiast w serialu będzie Wonder Girl. Jest z Brazylii, jest córką Amazonki i boga rzeki brazylijskiego, co wydaje się bardzo egzotyczne, ale w sumie ciekawe w ten sposób. To brzmi fajnie, brzmi ciekawie, bo to oczywiście no, dla twórcy serialu to jest okazja, żeby zrobić w zasadzie coś nowego i dosyć oryginalnego, ale wciąż jednocześnie korzystając z tej marki, która jest popularna, więc jakby już im od razu gwarantuje jakąś tam publikę, która będzie po prostu ciekawa serialu o
Wonder Woman. Tak, ale jakby nie mogę nic o tym powiedzieć, bo nikt nie może nic o tym powiedzieć, to jest bez precedensu sytuacja raczej zwykle, no. Jak jest adaptacja, to mamy przynajmniej... jakieś wystąpienia takiej postaci. Nie, może jeszcze nie miała swojej serii, ale nie, ta postać na tą chwilę kinda nie istnieje, więc no jest to bez precedensu. Aczkolwiek no to jest dalej CW. Coraz boję się, że mi Stargirl zarżnął, więc zobaczymy, co z tego będzie.
No dobra, to przejdźmy jeszcze do innej ciekawej informacji. Transformers. O tym nie mówiliśmy od jakiegoś czasu, o tej marce. A jak mówiliśmy, to zwykle w charakterze, że nie wiadomo, co się dzieje i do końca w którym kierunku to zamierza iść. Ostatnio pamiętam, chyba stanęło na tym, że będą dwie równoległe serie, czy dwa równoległe pomysły, nie, inaczej, że są dwa równoległe pomysły na to, tak? Że jedna ma kontynuować Bumblebee, inna ma tworzyć nowy cykl filmów. No i tutaj mamy informację od Deadline, że Stephen Caple Jr., czyli reżyser paru filmów, w tym najpopularniejszego z nich, czyli Creed 2, będzie reżyserem kolejnej, no powiedzmy, najnowszego filmu ze świata Transformers, czyli takiej pełnoprawnej już dużej produkcji i od Paramount, skupiającej się właśnie na tej konkretnej marce, na tym głównym, powiedzmy, cyklu. No i to jest, myślę, dobry wybór, bo no, Creed 2 pokazał, że to jest reżyser, który stawia duży nacisk tutaj na te relacje między bohaterami, na tę ludzką warstwę. A mam wrażenie, że Transformers jakby to jest jakby podstawowym problemem, czy podstawowym wyzwaniem stojącym przed twórcami robiącymi cokolwiek w marce Transformers, to jest sprawienie, żebyśmy patrzyli na te wielkie, absurdalne roboty i widzieli w nich postacie ludzi, nie? Po prostu, no ludzi, no mówię metaforycznie oczywiście. Generalnie postaci, które mają charakter, jakieś tam ambicje, relacje i tak dalej, że nie są to po prostu zwały metalu, które się napierdalają ze sobą w losowych akrobacjach, tak jak to było u Michaela Baya, gdzie postaci nie było wcale i przez to te filmy były męczące do oglądania.
Z kolei był Bumblebee, gdzie Bumblebee miał więcej charakteru niż wszystkie do tej pory Transformers razem wzięte, więc jest to możliwe.
No więc jeśli pod tym kątem wybrano reżysera do tej roli, plus no Cable Jr. ma już jakiś tam dorobek, powiedzmy, ja tych filmów za bardzo nie kojarzę, natomiast no widzę, że miał dobre recenzje, to były zwykle mniejsze produkcje, więc jeśli on będzie w stanie przenieść, powiedzmy, to w czym był dobry na ten grunt większej produkcji, no to dobrze to świadczy, powiedzmy, o tym, jak Paramount myśli o tej marce w tym momencie.
No widać właśnie po tych ostatnich decyzjach, że jakby chyba złapali się na czym, że okej, był moment, kiedy można było się zachłysnąć Michaelem Bayem i jego sposobem kręcenia filmów, który, co by nie mówić, patrząc na do pewnego czasu zarobki, szczególnie poza Stanami, sprawdzał się, tak? W jakiś sposób zachwycał. Jak mówię, ja do tej pory pamiętam, jak byłem niesamowicie zachwycony w pierwszej części, jak po raz pierwszy zobaczyłem, jak wygląda ta transformacja. Już wiele razy mówiliśmy o tym, że ona z filmu w film wygląda z jakiegoś powodu coraz gorzej, ale to już jakby jest inna kwestia. Więc ewidentnie ta piątka, tak, to był ten sufit. Dalej nie pojedziemy, już jakby nie ma widowni na to, a potem jest ten Bumblebee, który pokazuje, że z tej zajechanej marki można jeszcze coś tam wykrzesać w takim małym kameralnym filmiku i wygląda na to, że to był taki dzwonek, takie przebudzenie trochę, okej, skręćmy teraz z tą marką i super, jeżeli Transformers zostanie odratowany w ten sposób, że teraz zamiast 50 tysięcy postaci, których nie pamiętam imion, jak nie czytałeś komiksów albo nie oglądałeś animacji, żołnierzy, którzy oczywiście, fetyszyzacja żołnierzy Michaela Baya i tak dalej, którzy biegają, wszystko wybucha i tak dalej. Skupimy się na przykład drużynie Autobotów, to no super, ta marka jakby cały czas ma potencjał.
To, żeby tak może dolać troszkę dziegciu do tej beczki miodu, to dodajmy, że scenarzystą tego filmu będzie Joby Harold. I Joby Harold, no to nie jest to nie jest scenarzystka Bumblebee na przykład, tylko to jest gość, który napisał takie filmy jak Awake na przykład z Hayden Christensenem. Jeśli ktoś widział, to ten film, gdzie go tam operują i on cierpi, bo to czuje wszystko. Napisał między innymi Króla Artura dla Warnera. Najciekawsze rzeczy, które na dobrą sprawę ma dopiero w produkcji, bo na przykład jest autorem scenariusza do Army of the Dead Zacka Snydera. Jest autorem także nadchodzącego Obi-Wana dla Disney+, więc coś tam najwyraźniej producenci w tym autorze widzą. No i oczywiście tutaj mamy w planach, poza tym w ogóle ma w planach także no właśnie ten film dla Transformers. Widzę, że jakiś Space Invaders ma nowe w planach, także generalnie ma zajęty grafik w najbliższych latach.
Wiesz, tylko ze scenariuszem to właśnie zawsze jest tak, że jasne, jak będzie kiepski scenariusz, to się na pewno przełoży na ogólnie kiepską fabułę. Jeżeli już mówimy o postaciach, to jednak to reżyser jest tym gościem, który prowadzi postacie. Nawet jeżeli to są Autoboty, cały czas to jest ten gość, który mówi aktorom głosowym, jak mają ze sobą, wiesz, jak mają w tej budce mówić. Nie wiem, zobaczcie sobie jeden z moich ulubionych motywów, jak James Gunn siedzi z tyłu na tej nie wiem jak to nazwać, bo to nie był sound booth, gdzie nagrywał Rocketa. Kto podkładał głos pod Rocketa? Bradley Cooper.
Bradley Cooper.
Właśnie. I Bradley Cooper podkładał głos pod Rocketa. Przy okazji oczywiście miał na sobie te wszystkie rzeczy, żeby mu te ekspresje twarzy połapać. I po prostu siedzisz z tyłu Gunna, który tak się jara za każdym razem, kiedy Bradley Cooper czyta te wszystkie dialogi. On tam, wiesz, tak po prostu widzisz, że ten człowiek jest tak szczęśliwy, że znalazł tego aktora do tej roli konkretnej. I tak jak mówię, nawet w tym wypadku to reżyser jakby prowadzi aktorów, więc w najgorszym wypadku liczyłbym na to, że dostaniemy kiepski scenariusz i kiepską fabułę z fajnymi postaciami. A to jest dużo lepsza opcja niż często odwrotność tego.
Mm-hmm. To jeszcze dodam, że to Awake Tom też wyreżyserował. To był jego debiut reżyserski, póki co jedyny film, jaki na koncie jako reżyser. Najwyraźniej uznał, że okej. Okay. Może reżyserować nie umiem, ale to może skupię się na pisaniu w takim razie. To się cieszę zresztą, że Steve Caple Jr. ma dostanie szansę przy jakiejś dużej marce, bo mam wrażenie, że zrobił naprawdę dobrą robotę przy tym Creedzie 2. Jakby to był dużo mniej zwarty i gorszy film generalnie niż pierwszy Creed. Ale wciąż dużo lepszy niż się spodziewałem, że będzie, szczerze mówiąc. Wyciągający naprawdę bardzo dużo też.
Relacje bohaterów były tam tak dobrze napisane, nie? Jakby pierwszy Creed miał ich mniej bohaterów, więc jakby był bardziej zwarty. A ten film miał jeszcze dodatkowo... Miałeś tą rodzinę Drago, gdzie jeden z aktorów nie jest w sumie aktorem.
To.
I był jedną z bardziej poruszających postaci w tym filmie, nie? A to wiesz, że jest generalnie zasługa reżysera, który jest w stanie ci tak poprowadzić, że widzisz tego gościa i wiesz, i przeżywasz razem z nim jego wszystkie emocje, których on tak wiele nie okazuje, ale jest tak prowadzony, że wiesz, o co chodzi w tych emocjach. I zawsze o tym mówię, jak masz tego, jak wiesz, to przez jakiś czas już Dave Bautista się wyrobił, ale był ten Drax, pierwszy film. Na etapie pierwszego filmu Drax nie był za bardzo, Dave Bautista nie miał w ogóle za bardzo możliwości aktorskich, ale miałeś Gana, który go prowadził. Nieraz powtarzamy Wonder Woman i tak dalej. Wiesz dobrze, że jeżeli jeżeli reżyser jest w stanie wziąć gościa, którego aktorskie umiejętności postawią wiele życzenia, ale wie dokładnie, gdzie go użyć, w jakich momentach, to świadczy bardzo na korzyść talentu reżysera.
No, to bardziej, że kurczę, no to był w stanie się dogadać i z Sylwestrem Stallonem, który no wiadomo, że tam trzymał też pieczę nad tym filmem jako jeden z producentów, jako autor scenariusza. Był w stanie też poprowadzić takiego aktora jak Michael B. Jordan. Jednocześnie wiemy też, że no przy tych mniejszych filmach jakby te mniejsze filmy dały mu przepustkę do tych większych produkcji, więc pewnie też sobie radził całkiem dobrze. Także ja lubię tego typu historie, gdzie się wyciąga autorów mniejszego, niezależnego kina i daje daje im dużą szansę i oni ją wykorzystują, więc miejmy nadzieję, że uda mi się z Transformers. Jeśli udało mu się właśnie z tym gościem, który grał syna Iwana Drago, zrobić z niego aktora w tym filmie, no to z wielkich maszyn pewnie też to zrobi. Plus, no tam będzie jeszcze tam będzie można się pobawić aktorami głosowymi, nie? Będzie można dobrać, myślę, ciekawych twórców do tych ról, bo te postacie, no, one powinny być interesujące, nie? Każda z nich powinna być inna.
Zawsze mi się zlewały Ubeya, po prostu. Był Ubeya Optimus Prime, był Bumblebee i była reszta.
No i reszta, tak. Reszta była zwykle szara i srebrna i się po prostu zamieniała w kupę złomu po prostu w powietrzu.
I Bumblebee nie mówił i po prostu puszczał radio i nic więcej nie robił. W sensie mogę powiedzieć to samo o filmie Bumblebee, ale tam było to wszystko zamierzone i przez Bumblebee działał dzięki temu, że on odbijał emocje osoby, która z nim rozmawiała. No, Shia LaBeouf... Więc no, jakby działało to trochę inaczej, więc tak naprawdę był tylko Optimus Prime u Ubeya.
No dobra, słuchajcie, to tak, tyle jeśli chodzi o nasze zaplanowane newsy. To jeszcze tak, dwie rzeczy. Jest jeszcze jeden news związany z pewnym popularnym stawonogiem. Nie chodzi o pająki, jakby co, o którym sobie pomówimy osobno. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że... Znaczy, było oczywiście jeszcze parę mniejszych informacji na temat, nie wiem, tego, że Spike Lee będzie kręcił musical w Jagrze, ale poczekamy może na zwiastun czy coś. A, był zwiastun Toma i Jerry'ego, ale o tym tego nawet nie proponowałem do naszych tematów, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem. Zobaczyłem ten zwiastun i tak, okej, no spoko, pójdź na streaming pewnie, no bo tak to trochę wygląda, szczerze mówiąc. Ja widzę, że większe poruszenie jest w sieci w związku z tym, że to jest film live action, a nie kreskówka, ale no podejrzewam, że więcej osób to obejrzy z ciekawości czystej wtedy. No ale to zostawiamy sobie, więc na sam koniec zostawiłem jeszcze pytanko o inną rzecz, o którą ostatnio sporo osób pytało, a o której nie poruszyliśmy i teraz jest okazja do tego wrócić. O Jezu, i teraz widzę, że jest pseudonim, którego za cholernie nie jestem w stanie wymówić, bo to pewnie coś z jakiegoś anime, z Naruto pewnie. Uchiha Paweł? Chyba tak. Hej, zastanawiałem się, co myślicie o serii Power Rangers? Mianowicie, czy oglądaliście? Jakie wrażenia na was wywarły w wczesnych latach? Ulubiony design? Czy coś widzieliście z uniwersum... Czy widzieliście uniwersum oparte właśnie na postaciach Super Sentai? I to tutaj nie ma zawartego w tym pytaniu. Pytania też o to, co nas pytaliście wielokrotnie w komentarzach i tak dalej. Na jakiś czas temu też były informacje związane z tym, że marka Power Rangers znowu wróci do kin i...
Mieć nowy reboot.
Tak, mieć nowy reboot i tak dalej. I szczerze mówiąc, my jak planujemy tego typu przeglądy newsów albo jakiekolwiek inne odcinki, to zwykle gadamy sobie o tym, o czym chcemy rozmawiać. Nikt z nas jakby nie wysunął tego pomysłu, bo mnie Power Rangers jakoś specjalnie nie obchodzą. Ja oglądałem to kiedyś w dzieciństwie, obejrzałem ten reboot i było okej, okay, ale jakby też nie sądzę, żeby no, ani inny nowy reboot mnie nie ekscytuje, ani nie sądzę, żeby on odniósł jakiś sukces, szczerze mówiąc. Bo ja nie wiem, ja jestem zdania, że... Power Rangers nie jest zbyt atrakcyjne po prostu. Może mogę się mylić. Może ktoś zrobi film, który po prostu zmieni mój sposób myślenia na ten temat. Ale ja tam nie widzę specjalnie niczego, co by było specjalnie atrakcyjne i co by było interesujące dla szerszej publiki. Więc...
Ja też Power Rangers głównie kojarzę z dzieciństwa, jakby, ale ja to tak oglądałem na zasadzie nie bardzo rozumiejąc, o czym oni mówią, bo to nie było po polsku. Nie żeby ciężko było załapać z kontekstu. Aha, Rita się śmieje, haha, pojawia się potwór, aha, walczą, potwór ginie. To nawet jako dziecko
nie oglądałeś tego na Polsacie?
Co?
Nie oglądałeś tego na Polsacie, jak wszystkie inne dzieci?
Chyba jak już to było na Polsacie, to już byłem troszkę starszy. W sensie nie dużo starszy, ale już na tyle, że już tego nie oglądałem.
Okej, możliwe, bo ja powiem, że oglądałem na Polsacie, ale jakby jak byłem mały, już byłem zmęczony po prostu tą formułą, że wszystkie odcinki wyglądały tak samo i po trzech odcinkach staje się to nudne, nie? I...
Natomiast... No. Uważam, że dałoby się nawet cały czas, chociaż ja nie uważam, że ten ostatni reboot był okej, ja uważam, że ten film był absolutnie no, mógłbym go spłukać w kiblu, natomiast nic mi w nim nie pasowało, nic nie było w nim dobrego, ale jednocześnie uważam, że cały czas dałoby się z tego coś zrobić, ale to musiało być naprawdę szalone podejście, to nie mogłoby być, trzeba by niestety zrazić do siebie wielu fanów Power Rangers. Przepraszam, nie jest wystarczająco dużo, żeby te filmy zarabiały w tej formie. I kompletnie jakoś tą formułę wywrócić na drugą stronę, zrobić coś w rodzaju Pacific Rim na przykład, nie żeby to zarabiało dużo. Chodzi mi o samą ideę walki mechów, wiesz, żeby to było atrakcyjne. Wydaje mi się, że żeby Power Rangers zadziałało, to niestety, ale formuła mamy... wojowników, którzy chwilę się klepią i są dzieciakami, Potem wchodzą w mechy, biją się w mechach, a potem robią Megazorda i Megazordem rozpieprzają. No w filmie nie zadziała. Tak jak mówisz, każdy odcinek miał tą samą formułę generalnie. Więc tutaj... Jakby dalej rozumiem pewne walory tego świata, który tam został zbudowany wokół tego uniwersum i wydaje mi się, że dałoby się coś z tego wyciągnąć. Zresztą komiksy z Power Rangers, kilka czytałem, były naprawdę fantastycznie pisane. Zresztą ten crossover Justice League Power Rangers był mega naprawdę, pamiętam jak się przy tym bawiłem. No ale tak jak mówię, nie dla kolejnego Power Rangers, który jest po prostu odcinkiem, a tym był ten film, czyli po prostu jednym epizodem, tylko rozciągniętym na 2 godziny.
No i tam też pozmieniali jakby sporo takich ważnych rzeczy.
Struktura była identyczna.
W sensie to się
dzieciaki dostają kostiumy, walczą w kostiumach, potem odpalają zordy, potem robią mega zorda. Jest identyczna struktura.
Znaczy, wydaje mi się, że to jakby problem polega na tym, przynajmniej z mojej perspektywy, że no jednak urok, szczególnie, no ja nie widziałem tych nowych serii. Znaczy, widziałem jak tam migały jakieś na Jetix czy jakichś takich stacjach. Ale generalnie pamiętam głównie te Mighty Morphin, pamiętam Turbo trochę i może Zio jeszcze trochę, ale tak poza tym to nic z tego. Natomiast urok szczególnie tych pierwszych serii, no polegał na tym, że no właśnie to było po prostu miałeś te scenki z Super Sentai, do których amerykańscy aktorzy dogrywali parę, czy kanadyjscy dogrywali parę scenek i montowano z tego odcinki, które no nie trzymały się kupy za cholerę, ale no jak się było dziecko, to się oglądało. Jakby fakt, że to było tanie i były potwory, które były po prostu ludźmi przebranymi w kostiumy i każdy odcinek był taki prosty i głupi, miał jakiś tam urok właśnie i mam wrażenie, że wiele osób no, podchodzi do tego sentymentem właśnie przez takie to było no, tanie i bezpretensjonalne w ten sposób. Teraz jeśli zrobisz to z dużym budżetem, no to ten urok pryska w zasadzie. Zostaje ci sama formuła, która jakby sama z siebie nie jest specjalnie atrakcyjna. No to jakby no, jeśli zamienisz...
Ostatni film według mnie to pokazał właśnie.
No tak, jeśli zamienisz tego typa w głupim kostiumie na wielkiego potwora w CGI i zamienisz tą formułę, że to jest cały czas to samo i te mechy będące zabawkami po prostu, które mają ograniczone pole ruchów na super mechy w CGI, no to straci zupełnie ten urok, dostanie się po prostu coś, co już Team Power Rangers do końca nie będzie, będzie po prostu miało tę nazwę. Więc nie wiem, może się mylę, może faktycznie znajdziesz jakiś twórca, który będzie w stanie jakby pożenić jedno z drugim, ale mam wrażenie, że o ile nie zrobi tego ktoś właśnie w taki mega samoświadomy sposób, gdzie to faktycznie nawet może być facet w kostiumie i to może być zrobione z mniejszym budżetem dla jakiejś powiedzmy ograniczonej grupy widzów, to ja po prostu nie widzę tego jako superprodukcji dla szerokiej publiki, bo ta formuła jest taka, że no, nie zrobisz z tego widowiska hollywoodzkiego. No chyba, że, a jeśli zrobisz coś innego, to już nie będzie Power Rangers. No,
widzę wyzwanie. Mianowicie, okej, możemy Power Rangers trochę podczepić pod nurt superbohaterów. W jakiś sposób nie podchodzą pod to absolutnie. Problem mój polega też na tym, że Power Rangers cały czas z natury jest young adult. A to nie jest marka, która kojarzy się z taką widownią. Mówiliśmy o wielokrotnie, że poza Igrzyskami Śmierci, które były mocno ponad, jeśli chodzi o budżet i zainteresowanie, była masa filmów o young adult z supermocami. Masa, absolutnie, gdzie były dzieciaki, które mają supermoce. I to nigdy się nie sprawdziło na dużym ekranie, więc wydaje mi się, że jakby, może nie ma trendu, ale też jakby pomysłu na to, tak jak mówiliśmy o adaptacjach gier. To nie jest tak, że nie wierzymy w to, że mogłaby powstać dobra adaptacja gry. Po prostu ktoś jeszcze nie rozpracował tej formuły tak, jak zrobił to Marvel w końcu z komiksami na przykład, nie? Z superbohaterami. I do tej pory nie mieliśmy filmów o drużynach młodocianych superbohaterów. Tak naprawdę poza Spider-Manem, tak, w ostatnich czasach, to w ogóle nie mamy młodocianych bohaterów w głównych rolach na ekranie, jeśli chodzi o duże kino, tak? Spider-Man był jedyny, a i tak trzeba go otoczyć, wiesz, Iron Manem w pierwszej części i tak dalej, żeby jakoś to poszło. I może za jakiś czas, jak na przykład zrobiliby te cały czas gdzieś tam w sferze plotek Young Avengers, czy po prostu drużynę jakąś z młodych, coś w tym rodzaju i bym zobaczył, że to działa. Mam, między postaciami jest masa chemii. Target, mimo tego, że jest to dzieciaki, nastolatki, target jest na tyle szeroki, że interesuje i zarówno stare dziady, jak i dzieciaki, tak jak interesują filmy Marvela, powiedzmy, wtedy jakbym zobaczył, jak to działa, może miałbym lepsze nastawienie do Power Rangers. Natomiast na tą chwilę to jeden z rzeczy, które ciągnęło na dno ten ostatni film, to właśnie to, że tam było za dużo tej young adult dramy, jak dla mnie, i te postacie były fatalnie napisane. W ogóle nie... Żadna z tych postaci, to były karykatury, to były stereotypy, to były chodzące, wiesz, jednowymiarowe po prostu postacie i to nie działało, więc mówię, wydaje mi się, że ktoś jeszcze musi rozpracować tą formułę nastoletnich superbohaterów i wtedy uwierzę bardziej.
No wiesz, z drugiej strony wciąż mamy modę na nostalgię, na odnoszenie się do tych wszystkich rzeczy z dzieciństwa, wciąż popularne są rzeczy nawiązujące do nowej przygody, masz popularne takie rzeczy jak Stranger Things i tak dalej. Nie mówimy, że nie da rady, nie? Jakby być może ktoś to ugryzie w taki sposób, że będzie to atrakcyjne i wiesz, połączy tych ludzi, którzy z nostalgią patrzą na Power Rangers, a także ludzi, którzy wiesz, mają taką pożyczoną nostalgię, jak zobaczą coś, co nawiązuje do szczególnie właśnie, no już mija trochę czasu, jakby lata 80. już idą trochę w niepamięć i zaczyna nam się epoka nostalgii do lat 90., nie? Więc już, no idealny moment w sumie na coś takiego. No właśnie, już się zaczęła, więc to jest też idealny moment na coś takiego, więc może ktoś, komuś się uda ugryźć to, tak? Ktoś, ja bym widział to z jakimś takim new metalowym soundtrackiem w tle, z POD i Limp Bizkit w tle i żeby to było, żeby akcja się napięcie działała w latach 90. I to by zadziałało może wtedy.
No właśnie o to chodzi, to jak powiem z adaptacjami gier. Ja absolutnie wierzę, że da się zrobić naprawdę dobrą, fantastyczną adaptację gry, po prostu jeszcze nikt tego nie zrobił.
Po prostu, po prostu jak wszyscy mówią, że nie da rady zrobić adaptacji gier dobrej, to musi się tam być ktoś, kto jeszcze do kogo ta informacja się nie dotarła i on to zrobi.
I ją po prostu zrobić, tak. No, tu widzę to podobnie.
No właśnie, więc no, natomiast jeśli chodzi o twoje pytania, no to ja nie mam za bardzo tutaj swoich ulubionego designu, ani... znaczy jak byłem mały, to mi jarało to, że właśnie oni mają te kostiumy i rysowałem swoich wojowników w różnych innych kolorach. No, ale potem Czar Plus, jak się dowiedziałem, że to tak wszystko z tych japońskich seriali i ci Amerykanie nie mają żadnego wpływu na to, przynajmniej przez jakiś czas nie mieli, nie wiem, czy to dalej tak wygląda, czy mówiąc, kręcą nowe sezony, czy one wciąż są kupowane od Japończyków, czy robią własne, czy kręcą własne, nie wiem, ale jak się zorientowałem, że to nie jest tak, że ktoś po prostu pisze scenariusz, potem kręci ten serial, tylko po prostu dostaje te filmy i potem skleja to z kręconymi scenkami i że ten Mięśniak i Czacha to tak naprawdę oryginalnie nie byli w tym serialu, to niestety poczułem się oszukanym od tamtej pory.
A powiedz, jak odkryłeś, na jakiej bazie były dobierane kolory na początku?
No ja się całe życie zastanawiałem, czemu różowa wojowniczka ma spódniczkę, a żółta już nie. A potem się zorientowałem, że aha, bo oryginalnie jakby to był facet, więc nie ma spódniczki. Ja myślałem, że po prostu to jest takie, wiesz, progresywne, że po prostu no jedna chciała mieć spódniczkę, a druga nie, bo wolała mieć spodnie, ale no niestety. No a później oczywiście był już ten motyw z kolorami skóry i w ogóle. No a potem jeszcze był mobbing na planie i ogólnie nieciekawe historie, ale to tak już poza konkursem. No ale mówię, ja nie mam sentymentu do tej marki. Tak jak wiele rzeczy z dzieciństwa jakby wciąż lubię i wciąż jak lubię do tego wracać, tak do Power Rangers już niespecjalnie.
Podobnie.
No, ale wiem, że mają swoich fanów, więc jeśli macie inne zdanie, to dajcie znać w komentarzach. No i słuchajcie, będziemy na tym kończyć. Jeśli oczywiście macie właśnie swoje zdania na temat tych kwestii, które tutaj poruszyliśmy, no to zachęcamy do podzielenia się nim z nami. Zachęcamy również do zadawania pytań. Tak jak widzicie, no dorzucamy pytania, które w jakimś stopniu pasują nam do odcinka. To jest prawda, nie było newsa żadnego Power Rangers, ale to się ładnie z tymi Transformers połączyło. Więc jeśli będziecie nas pytać o jakieś aktualne rzeczy, to będziemy je dołączać do naszych przeglądów. No i tak jak mówiłem, w najbliższym czasie pewnie będzie jeszcze materiał o innym newsie, który rozszerzymy się na cały odcinek, bo też pogadamy sobie ogólnie o serii filmowej, która jest z tym związana. Pewnie jakieś Q&A w najbliższym czasie też zrobimy. No i coraz bliżej chyba do jakiegoś tam mówienia tej Valhalla, nie? No bo już co prawda do końca pewnie jeszcze daleko, ale już mam ten etap, kiedy ta fabuła już wkroczyła na te takie tory, gdzie już wygląda na to, że już będzie szło w tym kierunku.
Cały czas się rozjeżdżam po tych wszystkich sidequestach. Jeszcze jestem, mam tam power level ponad 200, a zrobiłem sztylet w mapę chyba 3 albo 4 razy dopiero wbiłem.
No właśnie więc... odwrotnie, ja idę właśnie, ja olałem te dodatkowe rzeczy, to w sumie zaskoczyło mnie to, bo myślałem, że będziesz miał jeden wątek, a oni dalej robią równoległe takie wątki jakby trochę jak w Odyssey, tylko zupełnie inaczej to działa w tej grze, więc pod tym względem dobrze.
Co dalej fajne, no mówię, ja dopiero... Jeszcze przede mną. Jeszcze nie byłem w Northumbrii i w Wessex. W ogóle. Nic tam jeszcze nie robiłem. London obecnie robię.
Byłeś w Oxford, coś tam. Oxford.
Tak.
Oxfordshire dzisiejszym. To Oxfordshire jest ten moment taki zwrotny dla całej fabuły.
Możesz dwóm postaciom, które cię wkurwiają, przywalnąć w ryja. I obu dałem w ryja. Za każdym jak była opcja daj w ryja, naciskałem daj w ryja. To było bardzo, bardzo stresujące.
Ale to jest taki dziwny moment, kiedy wiesz, jakby gra się toczy tak powoli, tam podboje, sojusze i tak dalej i nagle kurwa wszystkim odbija w tym rozdziale, nie? Tak, tak. Pojebani
i, no, i dlatego mój bohater jeździ nim daje w ryja po kolei.
Bo twój bohater, który jest tym, wiesz, wikingiem, który chce tutaj podbijać, reagować i tak dalej, jest tą jedyną racjonalną osobą w okolicy, nie? Gdzie wszyscy dookoła wariują i kurwa artefakty, bogowie.
Bogowie, odrodzenia. Tak. I tylko take a deep breath, hit. Jestem następny, znowu opcja. Resolve, hit.
Ja miałem deep breath, bo mi się wydało zabawne ten moment, gdzie twój bohater po prostu patrzy na całe szaleństwo i robi tak... Okej.
Okay. Nie, u mnie był hit. Ale jeszcze a propos lat 90. Skoro nie robisz side questów, to mini spoiler. Bardzo rozczulił mnie jeden side quest w latach, bardzo związany z latami 90., kiedy spotykasz grupę minstreli, którzy uważają, że są absolutnie najlepsi. Oni są like The Prodigy. I pojawia się biskup, który krzyczy, że muzyka to dzieło szatana. I próbujesz przekonać tego biskupa, żeby dał im grać. On mówi nie. I w końcu nie wytrzymujesz i walisz mu w ryj. Nie masz innego wyboru. To jest side quest, więc po prostu musisz tutaj... Ten biskup się na ciebie rzuca z pięściami, więc musisz go pokonać. I jak go pokonasz, on ucieka. To ta grupa minstreli zaczyna śpiewać Smack My Bishop.
Okej, okay, no zaczynamy za te takie...
Te side questy są cudowne, więc ja... Od razu no, jest... do lat 90. mi poleciała, więc...
Jest masa takich małych, śmiesznych rzeczy, które zostają w pamięci właśnie. Jakby większość tych misji wciąż jest taka bardzo prymitywna. Idź i zabij, albo idź i zrób coś, ale kurczę, ale mają napisane tak, że zostają ci w głowie,
tak,
nie?
Tak, tak.
Pamiętam, była taka na początku taka mała, właśnie jeden z tych małych encounterów. Jak spotykasz jakiegoś księdza, który ci mówi, że jest super spokojny i ogólnie zawierzył życie Jezusowi, więc nic go nie zdenerwuje.
Nie da się go zdenerwować.
Aż w końcu odkrywasz jego szopę.
Gdzie masz powód jego spokoju.
Gdzie masz cały film 7 w figułce generalnie.
Tak.
I generalnie traci
ale najlepsze jest to, że wcześniej możesz mu tam dzbany niszczyć dom, mu spalić, wszystko
tak,
robić.
Tak, spali jestem chatę, spokojny, zobaczysz, nie ruszy mnie to.
Możesz palić mi dom, jestem spokojny.
No, także będziemy mieli o czym rozmawiać na pewno, bo tak. No, jest trudniej scenarzystów wreszcie do tego, a przynajmniej ludzi, tak. Którzy mają taki jakiś polot w tym pisaniu, bo to jest jednak trochę lepsze pisanie niż wcześniej. No, dobra, słuchajcie, to na tym będziemy kończyć. Do zobaczenia w takim razie w kolejnych odcinkach. Znowu oczywiście Oskar Rogowski, jeszcze na samym Kastelmach. Trzymajcie się, cześć.